A gościem poranka wnet jest dr Bruno Surdel, Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dzień dobry panu.
Witam państwa.
5 lat spędził pan w Turcji. W jakim miejscu?
Gaziantep, 60 kilometrów od granicy z Syrią. To centrum wywiadu i centrum wszelkich możliwych grup terrorystycznych i antyterrorystycznych.
I jak się żyło w tym mieście? Jak pan odróżniał wywiadowcę syryjskiego od wywiadowcy rosyjskiego?
Wie pan, Polska jest bardzo dobrze odbierana w Turcji, a myślę także przez Syryjczyków, moich studentów, którzy uczestniczyli w tej wojnie po wszystkich możliwych stronach. Tak, także jeden z nich nawet swego czasu przyszedł do mnie, powiedział, że zaczynam studia, bo znudziło mi się zabijanie, ale potem znowu zniknął, pewnie poszedł znowu zabijać.
No, czyli chwilę w Turcji odpoczął, ale teraz znowu się dzieje. Po decyzji Donalda Trumpa o uznaniu wzgórz Golan jako części Izraela, informacje są takie, Syria wrze, masowe protesty przeciwko dekretowi Trumpa. Przed chwilą pan poseł Jacek Sariusz-Wolski mówił, że została naruszona logika ładu międzynarodowego, ładu globalnego. Co pan o tym sądzi? Jakie konsekwencje będą decyzji Donalda Trumpa?
Ja najpierw powiem może, jakie są przyczyny. Przyczyny są dwie w zasadzie. Pierwsza to jest taka, że 9 kwietnia są wybory do Knesetu, Parlamentu Izraela i w ten sposób chciał podbudować pozycję, Trump chciał podbudować pozycję Benjamina Netanyahu wobec głównego konkurenta, czyli Benny Gantza. Tak, a druga sprawa to wybory prezydenckie w 2020 roku i prezydent Trump chce uzyskać więcej głosów chrześcijan ewangelikalnych. Także to są dwie główne przyczyny, ale kolejna rzecz to jest także mniemanie prezydenta Trumpa i także Izraela, że Syria jest niejako trampoliną dla Iranu w celu ataku na Izrael. A jakie konsekwencje? Konsekwencje są takie, że będzie trudniej, bardzo trudno przeforsować plan zdjęcia pana prezydenta Trumpa, czyli Jareda Kushnera, jeśli idzie o konflikt palestyńsko-izraelski. Wydaje mi się, że teraz będzie jeszcze trudniej, co też twierdzi zarówno Arabia Saudyjska, Liga Państw Arabskich i zjednoczone o dziwo ten klub, tak, Zatoki Perskiej, czyli zarówno Katar, jak i Emiraty Arabskie skłócone przecież, ale także Turcja. Także w ten sposób możemy powiedzieć, że pan Trump również dał amunicję przed wyborami lokalnymi w Turcji, które odbędą się pod koniec tego tygodnia, 31 marca, panu prezydentowi Erdoganowi, który teraz bardzo mocno stoi w opozycji do tej decyzji i podbuduje tu jego pozycję.
I myśli pan, że wystarczającym powodem decyzji prezydenta Donalda Trumpa były wybory w Izraelu?
Ja powiedziałem, że nie tylko wybory w Izraelu, ale także kwestia Iranu. Tak, że Syria jest niejako trampoliną dla Iranu, do ataków, rzekomych ataków na Izrael. No powiedzmy sobie szczerze, jak wygląda sytuacja w Syrii? Syria jest podzielona mniej więcej na kilka części. Jedna część to jest część turecka, tak, druga część jest to część kurdyjsko-amerykańska, czyli Rożawa, a trzecia część to jest część rządzona przez prezydenta Asada. No ale kto tam jest? Tak? Są tam Rosjanie, ale nie tylko. Są tam Irańczycy, którzy nigdzie się nie wybierają i Irańczycy sprowadzili szyickie grupy zbrojne z Afganistanu, także z Iraku i z Pakistanu. I są ataki, no pamiętajmy, że teraz od 2018 roku przy wzgórzach Golan, no kto jest Asad i są także troszeczkę dalej grupy to właśnie zbrojne, o których wspomniałem, a także Hezbollah.
Co pokazały ostatnie ataki rakietowe na Izrael?
Tak, ale ataki rakietowe na Izrael, tak, z Gazy, więc to jakby skądinąd, tak. Niemniej jednak one pokazały, że bezpieczeństwo, jak ważne jest, jakie trudne jest bezpieczeństwo Izraela i to był argument dla pana prezydenta Trumpa.
No dobrze, ale w takim razie jaka może być odpowiedź i jakie mogą być konsekwencje tej decyzji? Czy ktoś może odpowiedzieć na taką decyzję prezydenta Donalda Trumpa?
Kto może odpowiedzieć? No, pozycja Stanów Zjednoczonych jest wystarczająco potężna, tak, natomiast bezpośrednio, no, kto może odpowiedzieć? No, ja nie sądzę, żeby była jakaś specjalna, zbrojna odpowiedź, nie ma takiej możliwości.
Czyli nikt nie jest wystarczająco silny, żeby się przeciwstawić woli Stanów Zjednoczonych wyrażonych przez prezydenta.
No dokładnie, dokładnie tak uważam, natomiast są inne konsekwencje, bym powiedział, prawne i polityczne, i strategiczne. To są takie konsekwencje, że powiedzmy sobie, jak w tym wszystkim wygląda aneksja Krymu. Tak? Jak wygląda kwestia wspomnianej przeze mnie Rożawy, tak? Czyli tej enklawy kurdyjskiej w północno-wschodniej Syrii. Jak wygląda kwestia Kurdystanu irackiego? Jak podejść do tego? Tak? Kwestia nawet Tajwanu, jeżeli Chiny zajmą Tajwan. Uznać, nie uznać?
Bo to jest to pęknięcie w logice porządku międzynarodowego, bo teraz Rosjanie będą mogli powiedzieć, no my zajęliśmy Krym, a wy zajęliście wzgórza Golan. To jest to samo złamanie prawa międzynarodowego. To ma pan na myśli?
To znaczy to Rosjanie nie uznają za złamanie żadnego prawa międzynarodowego, podobnie zresztą jak i Stany Zjednoczone nie uznają za złamanie prawa międzynarodowego. Tak mówią inni, ale w tej sytuacji jakby w jednym obozie są Stany Zjednoczone i Rosja, przynajmniej według Rosjan, no może nie według nas, ale według Rosjan pewnie tak.
Powiedział pan o wyborach w Izraelu. Jeden kandydat główny popierany przez Donalda Trumpa to Netanyahu, a drugi?
Benny Gantz, tak, lewica. Lewica, generalnie rzecz.
Ale lewice mają rozmaite charakterystyki. W Izraelu to jest jaka charakterystyka?
Jaka charakterystyka? No jest, wie pan, jest to może bardziej społeczna, tak, ale i bym powiedział, że mniej takie, mniej taki natarczywy i agresywny stosunek tak do rozwiązywania różnych problemów strategicznych międzynarodowych, to bym to ujął. Aczkolwiek, pan Benny Gantz właśnie dokładnie wtedy, kiedy prezydent Trump ogłosił, tak, ten dekret o uznaniu suwerenności Izraela nad wzgórzami Golan, wtedy właśnie pan Benny Gantz przemawiał do amerykańsko-izraelskiego Komitetu Spraw Zagranicznych, czyli głównej grupy lobbującej na rzecz Izraela w Stanach Zjednoczonych. Także mamy tutaj wysiłek po obydwu stronach, i tej powiedzmy sobie liberalno-lewicowej i tej prawicowej, w celu przyciągnięcia poparcia ze strony Żydów amerykańskich, w ogóle także prawicy amerykańskiej, ale także demokratów amerykańskich, którzy popierają w większości przecież Izrael.
A jakie są sondaże? Kto jest faworytem tych wyborów?
No, w zasadzie to idą powiedzmy sobie łeb w łeb, ale decyzja Trumpa może zmienić to, taki margines na korzyść Netanyahu. Tak uważam.
Czyli przechylić. A gdyby konkurent Netanyahu wygrał, to co by się zmieniło w tej polityce zagranicznej Izraela? Jakie byłyby zmiany?
Zmiany, ja wiem, czy byłyby wielkie. W sytuacji obecnej, kiedy większość mieszkańców Izraela jednak opowiada się za tym, żeby wzgórza Golan jednak były częścią Izraela, to pod tym względem wiele się nie zmieni jednak. Tak, ale jeśli idzie o ten projekt Jareda Kushnera, no to tutaj ja w ogóle uważam, że jest nierealny do zrealizowania. Ze względów zasadniczych, dlatego że Izrael chce mieć wpływ na bezpieczeństwo całego zachodniego brzegu Jordanu, co jest nie do zaakceptowania przez państwa arabskie, przez samych Palestyńczyków.
A ten sojusz państw arabskich jest trwały i silny?
Sojusz państw arabskich nie jest ani trwały, ani silny, tak? Jest bardzo taktyczny, ale wie pan, jest kwestia taka, że jest tutaj kwestia Kataru, tak? Katar i inne państwa Zatoki Perskiej, ale jest jedno, jeśli idzie o nieuznawanie suwerenności Izraela nad wzgórzami Golan. Tutaj okazała się jedność.
Powiedział pan też o wyborach amerykańskich, a co ze wzgórzami Golan mają wspólnego ewangeliczni chrześcijanie, którzy mają poprzeć bardziej masowo Donalda Trumpa?
No bardzo dużo mają wspólnego, dlatego że ewangeliczni chrześcijanie, przynajmniej duża ich część jednak popiera Izrael, tak, popiera potęgę, że tak powiem, Izraela i wzmocnienie Izraela na Bliskim Wschodzie i wszystkie decyzje Stanów Zjednoczonych odnoszące się do wspierania Izraela, tak, są odczytywane przez nich bardzo pozytywnie i prezydent Trump chce ugrać głosy u nich. Ma wpływ, naprawdę.
A jak mówimy teraz o rakietach, które wystrzelono w kierunku Izraela ze strefy Gazy, jak to zostało odebrane, że te rakiety jednak przeleciały? Mówiło się, że Izrael ma dobrą antyrakietową obronę, a tymczasem do przedmieść Tel Awiwu rakiety dotarły.
Tak, na północ od Tel Awiwu, tak, dotarły i 7 osób zostało zranionych i to był też jeden z argumentów, tak, potem, który wziął pod uwagę pan prezydent Trump, jeśli chodzi o, że jest kwestia bezpieczeństwa Izraela, że ta żelazna kopuła, która chroni Izrael, nie jest aż tak szczelna i, co najważniejsze, Izrael potrzebuje strefy buforowej i tą strefą buforową, jeśli idzie o Syrię, są właśnie wzgórza Golan. To jest strefa buforowa pomiędzy Izraelem a Syrią i oddziałami, czy też grupami wspieranymi przez Iran.
No dobrze, ale za decyzją prezydenta Trumpa będzie jakaś konkretna decyzja władz Izraela. Czy to oznacza, że coś się militarnie zmieni na wzgórzach Golan, czy przybędzie tam wojsk, czy powstanie tam baza wojskowa?
Proszę wziąć pod uwagę, że wzgórza Golan zostały anektowane przez Izrael w 1981 roku. Zatem to, co miało zostać zrobione, zostało zrobione i rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ numer 497 z tego samego roku ta decyzja została uznana za niebyłą. Tak? Niemniej jednak pod tym względem nie sądzę, żeby się coś tutaj zmieniło. Jest to bardziej symboliczne, tak? Symboliczne ma bardziej znaczenie, moim zdaniem.
Powiedział pan, Syria podzielona na 3 tak. strefy wpływu, turecka, kurdyjsko-amerykańska, tam jest obecność wojsk amerykańskich, które mają się...
I francuskich, także.
Ale teraz myśli pan, że można było przejechać przez Turcję bez uszczerbku dla zdrowia? Przez Syrię.
Trudno powiedzieć, zależy przez jakie części. Przez Rożawę, myślę, że tak, przez część rządzoną przez Asada, już nie, przez część turecką, też są, mam wątpliwości.
A jakie największe doświadczenie płynie z pana pobytu w Turcji przy granicy, niedaleko granicy syryjskiej? Co było tym takim głównym? Czy jaka mądrość z tego 5-letniego pobytu płynie?
Trudno mówić o jakiejś tutaj mądrości, natomiast wnioski są takie, że Turcja nie odpuści, Syrii nie odpuści tych terenów, które są zamieszkane przez Kurdów z jednej zasadniczej przyczyny. Także uznają Turcy obecność autonomicznych władz kurdyjskich, powiedzmy sobie związanych z PKK, czyli Partią Pracujących Kurdystanu, jako zagrożenie egzystencjalne dla państwa tureckiego, gdyż około 15-20 milionów Kurdów mieszka w południowo-wschodniej Turcji.
Tu postawimy kropkę. A jaką potrawę turecką pan najbardziej lubi?
Najbardziej lubię bakłażan nadziewany mięsem mielonym z ryżem.
Jak to się nazywa?
Patlıcan. To jest bakłażan, tak.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dr Bruno Surdel, Centrum Stosunków Międzynarodowych, był gościem Poranka w Net. Jest godzina 8:51. Przy telefonie Paweł, Studio Kijów i Paweł Bobołowicz. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Słyszę tą ulicę kijowską. Czy jesteś na Majdanie, czy jesteś przed Ministerstwem Spraw Zagranicznych, czy wybrałeś jakieś inne miejsce?
Dzisiaj całkowicie inne miejsce i nowe miejsce, bo jestem na kijowskim Padole. To taka dzielnica, odrębna dzielnica Kijowa, położona nad samym brzegiem Dniepru. Przez wiele lat zresztą stanowiła właściwie oddzielny ośrodek miejski. Po lewej stronie widzę cerkiew Andriiwską, która wznosi się właśnie na tej starej części Kijowa. Śliczna budowla w stylu baroku ukraińskiego, a po prawej stronie mam końcowy przystanek tramwajowy. Tutaj dojeżdża taka linia numer 12. 12, to jest linia historyczna, a tramwaj jedzie z miejscowości Puszcza Wodyca, położonej pod Kijowem. To właśnie tym tramwajem z Puszczy Wodycy w 1920 roku wjechał patrol wojsk Piłsudskiego i Petlury. To rozpoczęło miesiąc wolności w Kijowie. Ale ja tutaj przyszedłem nie ze względów historycznych, chociaż bardzo lubię ten element właśnie w tym miejscu. A jeszcze jest tutaj bardzo ważny aspekt, bo to jest kontraktowa płoszcza, kontraktowy plac, który odegrał też bardzo ważną rolę przy polskim powstaniu styczniowym. Zainteresowanych odsyłam do książki Pawła Jesienicy Dwie drogi. Ale ja tutaj jestem ze względu na kolejny budynek, miejsce. Tutaj też znajduje się Akademia Kijowsko-Mohylańska i właściwie Padł jest takim miejscem, gdzie jest duża szansa, że uda mi się porozmawiać z młodymi ludźmi. Ale dlaczego właśnie z tą grupą chciałem porozmawiać? No oczywiście w naszym wątkiem przewodnim ostatnich korespondencji cały czas są wybory na Ukrainie. Przypomnę, że według najnowszych sondaży cały czas liderem pozostaje w tej kampanii przedwyborczej pozostaje Wołodymyr Zełenski, ukraiński komik i aktor. Według ostatnich badań nawet 28% badanych chce na niego głosować, a niektóre badania mówią nawet, że może liczyć na 30% poparcia. Wczoraj ukraińscy socjolodzy opublikowali też informacje dotyczące poszczególnych grup wiekowych, na kogo mogą liczyć kandydaci. No i okazuje się, że Wołodymyr Zełenski przede wszystkim może liczyć na młodych wyborców do 29 roku życia. 38% spośród tej grupy wyborców deklaruje na to, że właśnie odda swój głos na Wołodymyra Zełenskiego. Inni kandydaci nie mogą liczyć na tak duże poparcie młodych osób. Na przykład Julia Tymoszenko może liczyć tylko na 6% poparcia w tej grupie, a prezydent Poroszenko na 8% poparcie. Przypomnę, że Wołodymyr Zełenski musi się dobrze orientować, że właśnie ta grupa jest najbardziej nim zainteresowana. Swoją kampanię przede wszystkim prowadzi w mediach społecznościowych. Jego profil na Instagramie obserwowało ponad prawie 3 miliony osób. Także to jest główne medium, gdzie zamieszcza swoje filmiki, właściwie takie żartobliwe filmiki, o których informuje o kampanii wyborczej. Jaka jest motywacja? No to spróbuję tutaj porozmawiać właśnie z młodymi osobami i zapytać się, jak to wygląda, dlaczego chcą głosować na Wołodymyra Zełenskiego. Mam nadzieję, że wreszcie znajdę takich wyborców, bo przypomnę, że do tej pory cały czas nie udało mi się jeszcze znaleźć nikogo, kto by jednoznacznie powiedział, że na Wołodymyra Zełenskiego zagłosuje. Widzę tutaj w pobliżu jest taka budka, w której prowadzona jest agitacja na rzecz innego kandydata, Anatolija Grycenki. Nie ma żadnych śladów wskazujących, że ktoś chciałby tutaj bezpośrednio nawoływać do głosowania na Zełenskiego, ale spróbujmy. Dobrego dnia. Skażyte Budłaska, wyborczy proces, wybory w Żenedołcho. Wy wrzeznajcie, na kogo będę głosować, Radio Wnet Polsza. O, pani tylko kiwa głową, mówi, że w ten sposób pokazując, że jeszcze nie wie na kogo, ale w Zachali wy pójdete na wybory?
Nie.
Czemu nie?
Tomu się ja uważaju, że nie ma nijakiego sensu tutaj ty.
A czemu nie ma nijakiego sensu? Bo to kandydat i w 39 osób.
Все однак нічого не зміниться. Завжди стає тільки гірше.
Niestety chyba mam pecha, bo znowu znalazłem sobie i rozmawiam z osobą, która mówi i potwierdza to, co słyszeliśmy wcześniej. Nie pójdę na wybory, nie chcę iść na wybory, to nic nie zmieni. Może być tylko gorzej. Spróbuję porozmawiać jeszcze z jedną osobą. Dobrego dnia. Скажите, wy wrzeznajcie na kogo? Dobrego dnia. Wyznajcie, że na koło będę te głosowaty w wyborach?
Nie znam.
A w Zachali pójdziecie na wybory?
Znam, ja się dumę.
A kto jest taki ciekawy dla was w tych wyborach? Czas może was zaciekawił?
A, niech to.
39 osób. No niemożliwe, że tak z tych osób nikogo nie ma.
No ja nie znam. Zmożny Zieleński.
A czemu samo Zełenski?
No i przy tym ważnym pytaniu nagle zawiesił się głos Pawła Bobołowicza, studio Kijów. Na pewno za chwilę wróci na antenę. Jest godzina 8:57. Udało się zatrzymać doktora Bruno Surdela w naszym studio. Wybory na Ukrainie pan również obserwuje. To też jest ważne zdarzenie z punktu widzenia Bliskiego Wschodu.
Oczywiście, że tak. No, są ważne ze względu na stosunki turecko-ukraińskie, a te stosunki są bardzo skomplikowane, ale jednocześnie bardzo ciekawe ze względu na Krym, tak? Czyli Tatarów krymskich i turecką, powiedzmy sobie, turecki panturkizm, tak? Gdzie Erdoğan, prezydent Erdoğan uważa się za ojca, opiekuna i protektora wszystkich ludów tureckich świata, a z drugiej strony zmuszony jest do współpracy większej z Rosją. Zmuszony, tak to ujmę.
A my mamy z powrotem połączenie ze studiem Kijów i co, Pawle, udało się ustalić?
Nie wiem, w którym momencie nam przerwało, ale rzeczywiście pierwszy raz udało mi się porozmawiać z osobą, która stwierdziła, że zagłosuje na Wołodymyra Zełenskiego. Pani 23-letnia Swietłana, pomimo tego, że jestem tutaj w tym głównym ośrodku uniwersyteckim, to jednak pani Swietłana już nie studiuje, pracuje. Powiedziała, że zagłosuje na Zełenskiego, bo jeszcze nie był u władzy. Moje pytanie o to, że stoi za nim Igor Kołomoyski, jakoś nie przekonało ją i nie pokazało wprost, że to jest powiązanie z władzą. I też wbrew temu, co mówiłem wcześniej, powiedziała, że informacje o Wołodymyrze Zełenskim czerpie z telewizji, a nie z mediów społecznościowych. Także udało mi się wreszcie znaleźć po kilku dniach poszukiwania osobę, która na Zełenskiego przyznała się, że głosuje. Przypomnę, że ukraiński aktor i komik, który jest pierwszy w sondażach, jednak przez wielu ekspertów jest uważany, że wcale to nie jest takie pewne, że ta druga tura może się rozegrać pomiędzy nim albo kimś z wielkiej trójki, czyli Julią Tymoszenko a Petro Poroszenką. Po prostu ukraińscy eksperci zwracają uwagę, że młode osoby, które chcą głosować na Zełenskiego, są najbardziej niepewnym elektoratem, który w ostatecznym momencie może zrezygnować z pójścia do wyboru. Ważną rolę na pewno w tych wyborach odegrają też osoby, które zmieniły swoje miejsce zamieszkania. Ponad 300 tysięcy osób w tym momencie już skorzystało z pobrania takiego zaświadczenia o możliwości głosowania poza swoim miejscem zamieszkania. Ale ja poszedłem w tym momencie do pana, który rozdaje gazety i tutaj namawia do głosowania na Anatolija Hrycenkę. No to wykorzystam tę okazję i zapytamy, dlaczego mielibyśmy na niego głosować, oczywiście, jakbyśmy byli obywatelami Ukrainy. Czemu Anatolij Hrycenko ma być prezydentem Ukrainy?
Тому що я вважаю, так як він провів багато часу у військовій сфері саме. Він знає, що таке порядок, і саме завдяки тому він зможе організувати все, привести порядок в країні.
Як вас звати?
Олександр.
Дуже дякую. Пан Олександр мові, що голосувати на Анатолія Хриценка треба для того, бо то особа, яка довгий час була і займалася справами військовими, припомню, що то був міністр оборони народової, і що як така особа буде відео, як допровадити до порядку в краю. Анатолій Хриценко наразі є поза тою великою тройкою, але речевіще частина експертів мові, що існує можливість, що Анатолій Хриценко, на якого декларує мені більше около 10% респондентів, що може заголосувати, може трапити до другої тури. Także chociaż do wyborów pozostało zaledwie kilka dni, to wciąż czeka nas wielka niewiadoma i nie wiemy, jak 1 kwietnia Ukraińcy okaże się, że zagłosowali. Czy to będzie ten dzień, który w jakiś sposób pomoże komikowi, aktorowi Wołodymyrowi Zełenskiemu, czy będzie to też ogłoszenie tych wstępnych wyników głosowania z 31 marca korzystne dla innego kandydata.
Zastanawiam się, czy pan prezydent Poroszenko już się pogodził z tym, że może utracić władzę, bo wygląda na to, że śpi.
Nie, nie śpi. To rzeczywiście wczoraj o tym rozmawialiśmy w popołudniowej audycji. Patrząc na te ostatnie dni kampanii, widać, że nie bardzo ani Poroszenko chciałby oddać władzę, ani też nie za bardzo chce się z tym pogodzić jego kandydatka, główna konkurentka Julia Tymoszenko, że tej władzy mogłaby nie uzyskać. Jako taki dowód wczoraj, czy przedwczoraj właściwie, prezydent Poroszenko skierował pozew przeciwko telewizji 1+1. To telewizja 1+1 to część holdingu medialnego Igora Kołomojskiego. Poroszenko twierdzi, że telewizja ta przypuściła na niego serię skandalicznych ataków. Jest to związane z takim programem, który został opublikowany, w którym wystąpił były deputowany Rady Najwyższej Onyszczenko, który z kolei twierdzi, że Poroszenko wcześniej kupował głosy deputowanych w Radzie Najwyższej, przekazywał im za to środki finansowe, ma mieć na to dowody. Zresztą w tym programie nazwanym 50 odcieni Poroszenki były też prezentowane inne skandale związane między innymi ze sferą obronności, które mają obciążać Poroszenkę. Telewizja oczywiście cały czas prowadzi taki silny atak na Poroszenkę. To, że Poroszenko podał tę telewizję do sądu, to może wskazywać też na taką, na otwarcie furtki protestów wyborczych, czyli jeżeli któryś z kandydatów nie będzie zadowolony z rezultatów, będzie kwestionować, czy może kwestionować wyniki wyborów. Przypomnę, że Julia Tymoszenko też teoretycznie ma taką możliwość przez sam fakt chociażby, że wśród tych 39 kandydatów znajduje się osoba o takim samym nazwisku jak ona i z inicjałami pierwszego i drugiego imion, które po prostu są takie same jak Julii Tymoszenko. Też w ciągu ostatnich dni pojawia się coraz więcej informacji na temat nielegalnego finansowania kampanii. Takie informacje dotyczą zarówno Anatolija Hrycenki, przed chwilą rozmawiałem ze sobą, która w jakiś sposób współpracuje z jego sztabem. Ukraińska organizacja Czesno, która śledzi wybory, kwestionuje wpłaty w ostatnim kwartale 2018 roku na rachunek partii tego kandydata. Nie wiadomo, z jakich źródeł pochodziły te wpłaty. Julia Tymoszenko z kolei od dwóch dni ma problem z 2 milionami hrywien, które znalazły się na jej funduszu wyborczym. Zostały wpłacone przez kobietę, która zorganizowała taką siatkę, a właściwie prawdopodobnie wykorzystała dane kilkunastu osób i to, że współpracowała z kierownikiem jednego z oddziałów, jednego ze znanych ukraińskich banków i te pieniądze zostały właściwie wpłacone, nie wiadomo do końca skąd pochodziły, zostały wpłacone przez fikcyjne osoby. Te wszystkie rzeczy mogą powodować, że przy niekorzystnym wyniku wyborów dla któregoś z kandydatów, a przecież dla któregoś na pewno będą niekorzystne, będą wyciągane jako podstawa do protestów wyborczych i kwestionowania wyborów.
To już, Paweł, zarezerwuj miejsce na Majdanie, bo na pewno ten Majdan po wyborach się ożywi, bo tak do tego jesteśmy przyzwyczajeni, że wybory, a potem Majdan.
To byłby pierwszy Majdan wiosną. Przypomnę, że do tej pory to były rewolucje jesienne, także teraz będzie trochę cieplej.
Majdan pachnący konwaliami. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Paweł Bobołowicz, Studio Kijów. 9.05, nasz pociąg się spóźnił o 5 minut, ale do spóźnienia pociągów też jakoś ci, co podróżują koleją, są przyzwyczajeni.